Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy bracia i siostry, Eliasz to wielki prorok. Bóg Ojciec przez życie Eliasza pokazywał, że jest Bogiem mocnym, że jest Bogiem, który rządzi i ziemią, i niebem, i wszystkim, co jest widzialne i niewidzialne. Wielkie znaki Bóg czynił przez Eliasza. Dlatego też w czasie przemienienia Jezus rozmawia z Eliaszem i Mojżeszem. Jan Chrzciciel, poprzednik, po rosyjsku jest takie słowo predtiecia, ten, który idzie przed, poprzednik Jezusa, który przygotowuje drogę, przyszedł w duchu Eliasza, tego wielkiego proroka. A więc Bóg Ojciec przygotowuje lud na przyjście swojego Syna. Bóg jest Ojcem. On posłał na ziemię Syna swojego. Teraz przygotowujemy się na wielkie święto przyjścia Boga w ludzkim ciele. Bóg Ojciec posyła nam Ducha Świętego, dlatego cała nasza nadzieja w Duchu Świętym, w szczególny sposób w czasie rekolekcji, żeby Duch Święty otworzył i otwierał każdego dnia i każdego poranka nasze serca, byśmy zrozumieli życie. Bóg Ojciec troszczy się o nas każdego dnia, od rana do wieczora i nocą, kiedy śpimy, bo On nigdy nie śpi, On czuwa. On jest Ojcem, który zna każde drgnienie serca ludzkiego. Bóg Ojciec troszczy się nawet wtedy o nas, kiedy robimy błąd w życiu. Wczoraj o tymśmy mówili, o tych naszych błędach, o grzechach. Czasami my opatrznie to sobie tłumaczymy. Chodzi o to, że Bóg Ojciec ma plan w stosunku do każdego człowieka. Tym planem jest nasza droga, która ma nas przyprowadzić do nieba. Jak człowiek jest otwarty na działanie Boga, jak pozwala Duchowi Świętemu działać, to Duch Święty nam podpowiada tę drogę. Mówimy, powołanie człowiek rozpoznał. Do kapłaństwa, do zakonu, do życia w rodzinie. Różne drogi powołania. Ale na wszystkich tych drogach Bóg daje nam pokarm. Pokarm, który z nieba zstępuje na ołtarzach. A żebyśmy mogli przyjść i poczerpnąć z tego pokarmu, z tego ołtarza ten pokarm, Bóg daje nam też siły fizyczne i dlatego daje nam chleb powszedni. Wszystko to, co jest nam potrzebne do życia, żebyśmy mogli funkcjonować, żebyśmy mogli żyć i poznawać Boga i uczyli się kochać naszego Ojca. I czasami człowiek popełnia błąd, schodzi z tej drogi, gdzieś idzie w całkiem innym kierunku, jak to mówimy na wsi, idzie na manowce. Ale Bóg Ojciec jest Ojcem i nie przestaje Go kochać. Co by Twój syn czy córka nie zrobili, Ty nie przestaniesz ich kochać. Nawet jak postępują bardzo źle. Cały czas myślisz, jakby im pomóc. Bo Bóg jest miłością. I nie przestał nas kochać nawet wtedy, kiedy popełniliśmy błąd w życiu. I szuka pomocy dla nas. I tę pomoc nam proponuje w przeróżny sposób. Do tego stopnia, że nie jeden grzesznik odczuwa, że rzeczywiście na tej nawet drodze nieprawidłowej Bóg go nie zostawił. A niektórzy mówią, to pewnie taka była wola Boża, żebym ja zboczył z drogi, bo tam odczułem miłość. Nie była wola Boża w tym, żebyś zgrzeszył. Tylko, że Bóg cię nie zostawił. Bóg, nawet kiedy zszedłeś z tej drogi, nie przestał troszczyć się o ciebie. I dlatego dał nam dzisiaj Bóg dzień, abyśmy jeszcze lepiej Go poznali. Każdy nowy dzień jest jedyny i niepowtarzalny. I tydzień kończy się, drugi tydzień Adwentu, drugi tydzień przygotowania. Wszystko jest darem Ojca. I dlatego, kiedy rano wstajemy, na wsi trzeba rano wstać, bo wiele zajęć, niezależnie to zima czy lato, trzeba rano wstać. I ta modlitwa poranna jest już przygotowaniem do przyjęcia i pokarmu tego z nieba Eucharystii. Każda modlitwa przygotowuje nas do Eucharystii. Jak się modlimy w czasie mszy świętej od w imię Ojca, to jest już bezpośrednie przygotowanie. Ale cały tydzień nas przygotowuje od samego rana. I wszystko w ciągu dnia jest zorganizowane, a może lepiej powiedzieć, powinno być zorganizowane tak, abyśmy jak najpiękniej mogli przyjąć ten chleb niebieski. Chleb, który daje nam Ojciec. Chleb, którym jest Jego Syn, Jezus Chrystus. I dlatego Bóg daje nam siły fizyczne. Daje nam ten chleb powszedni. Czasami bywa tak, że nie ma kiedy zjeść tego chleba powszedniego. Jak żniwa, jak sianokosy. Czasami dopiero wieczorem człowiek przyjdzie, coś tam upichci, zje, albo kawałek chleba. Dlatego, że trzeba zdążyć, aby przygotować chleb dla innych, dlatego, że wieś karmi wszystkich. I jak pięknie wczoraj ksiądz Antoni w spotkaniu z młodzieżą mówił, razem z młodzieżą rozmawiał o tym, że musimy wszyscy wiedzieć, jak się buduje dom. Musimy wszyscy wiedzieć też, jak wygląda wieś. Ja mieszkam w Zaporożu, prawie milionowym mieście na Ukrainie i na przykład młodzież nigdy krowy nie widziała tam w mieście. Oni mówią, skąd się mleko bierze? Jak to skąd? Z supermarketu. Nie wiedzą, jak wygląda krowa, jak świnia. Wczoraj ojciec Antoni mówił, że na rekolekcjach gdzieś tłumaczył, jak wyglądają zwierzęta domowe. Wieś karmi. Wieś w ten sposób przygotowuje nas na przyjęcie tego pokarmu też niebieskiego. Dlatego, że ta pszenica wyrasta na naszych polach. My w tych worach tą pszenicę przynosimy do sąsieków. Wieziemy do młyna. Dotykamy tego, co potem dotknie kapłan na ołtarzu i co się przemieni w żywego Boga. A żeby Boga przyjąć godnie, serce musi być czyste. Dlatego nigdy się Komunii Świętej nie przyjmuje w grzechu ciężkim. Jan Paweł II tłumaczył kiedyś modlitwę Ojcze Nasz i przypomniał nam, że to chleba naszego powszedniego oznacza wszystko to, co jest nam potrzebne do funkcjonowania w tym życiu. Wielu wyjeżdża teraz za chlebem na zachód i mówi się, że jadę za chlebem. Nie dlatego, żeby tu chleba nie było, a jedzie się, żeby zarobić, żeby były środki do życia, na naukę. Ileż niebezpieczeństw jest. Ileż rodzin się rozpada. Wczoraj jak Słuchałem młodzieży, kiedy opowiadali o sobie. Mama wnet przyjedzie z zagranicy, tata pojechał gdzieś za granicę. Dobrze, że zarobi trochę, ale to jest niebezpieczeństwo też ogromne. I trzeba wielkiej modlitwy, żeby ten wyjazd za chlebem powszednim nie zakrył nam drogi do chleba niebieskiego. Żeby się nie rozpadła rodzina, żeby nie porozwalać tego, co zostało zbudowane przy ołtarzu. Wielkiej modlitwy nam trzeba, żeby wszyscy mogli żyć w Polsce, żeby nie trzeba było jeździć do Anglii, do Irlandii, żebyśmy mogli tak jak kiedyś żyć, zarobić na chleb na miejscu. Trzeba się o to modlić. Bóg jest wszechmogący i wszystko może. Nawet gdyby ktoś chciał zrobić odwrotnie, żeby wykończyć wieś, żeby wykończyć państwo. Ale jeżeli się będziemy modlić, Bóg nie dopuści. Bo On jest wszechmogący, wszystko może. Absolutnie wszystko. Nie ma rzeczy dla Boga niemożliwej. Bo niektórzy mówią, a już pewne rzeczy nigdy nie wrócą. A wierzysz w wszechmoc Boga? Ja wierzę. I wiem, że jeśli będziemy się mocno modlić, to Bóg uczyni tak, że będzie tak pięknie, jak było. Chleb jest dla wszystkich. Dlatego, że ktoś tam głosi kiedyś, gdzieś przeczytałem, że jest nas na ziemi za dużo, bo tam umiera codziennie z głodu 10 tysięcy ludzi. Nieprawda. Bóg daje życie i daje chleb swoim dzieciom. Bóg wie, ile nas jest. I może dać chleba jeszcze 10 razy więcej, niż nas jest na ziemi. Nawet jakby nas było 70 miliardów ludzi, Bóg da chleb. On o nikim nie zapomni. I On daje wzrost, On daje urodzaj i On daje życie. I daje tyle chleba, ile trzeba. I dlatego problem jest w człowieku, w naszej grzeszności, w braku sprawiedliwości. O tym tak często wspominał w swoich mowach też rekolekcyjnych ksiądz biskup Frankowski. On dzisiaj będzie wieczorem. Będzie możliwość też posłuchać. On zawsze podkreślał, że ta sprawiedliwość społeczna, międzynarodowa musi zwyciężyć. Jeżeli my sprawiedliwie ten chleb podzielimy, to można sobie tak wyobrazić, że jest wielki bochen chleba i rodzina liczna. Mama, tata, 7 dzieci. Ale jakiś syn, jedno z dzieci złapie ten bochen i ucieknie w pole, nadgryzie, bo całego nie zje, a resztę wyrzuci. A reszta zostaje głodna. W tej chwili coś podobnego się dzieje na świecie. Jednym tego chleba brakuje, dlatego że inni mają go za dużo i nie potrafią się podzielić. Nie ma tej solidarności i wyrzucają chleb. W wielkich supermarketach, mówią specjaliści, którzy obserwują to ze strony socjologicznej, są kupowane całe wózki jedzenia na tydzień, a potem coś, gdzieś ktoś zaprosi, potem nie chce się przygotować to, tamto i wyrzucają. Na śmietnikach masa jedzenia w miastach wielkich. A jednocześnie w tym samym czasie giną z głodu ludzie. Inni wyrzucają żywność, żeby utrzymać ceny stabilne. To wszystko jest przeciw Bogu i przeciw ludziom. I Bogu się to nie podoba i ludzie umierają z głodu. Dlatego Bóg, Ojciec, daje chleb absolutnie wszystkim dzieciom. Ale chce, żebyśmy my Tak jak apostołowie roznosili i uczniowie Jezusa roznosili ten chleb, który Jezus rozmnożył, tym, którzy siedzieli sobie na trawie w grupach, tak i naszym zadaniem jest poroznosić ten chleb, porozdzielać. I wszyscy mają się najeść, a jeszcze ułomków zostanie po to, żeby i kura nasza zjadła. Dlatego na wsi, jak się coś nie doje do końca, to nie ma problemu. Są zwierzęta, którym można dać i zjedzą, jeszcze się oblizują. Gorzej w miastach. W miastach rzeczywiście trzeba myśleć o tym, ile kupujemy. A nawet jak coś zostało pokruszyć, zima teraz, wróbelki będą zadowolone, jak gdzieś tam koło śmietnika wysypiesz okruszki i nic się nie zmarnuje i Pan Bóg pobłogosławi. Wczoraj młodzież też tak pięknie mówiła o tradycji pięknej i pobożnej poszanowania chleba, że jak kawałek upadł na ziemię, to się podnosiło i się całowało. Szacunek dla chleba. A kiedy szanujemy chleb, szanujemy przede wszystkim Ojca, który jest w niebie, który daje nam chleb, którego codziennie prosimy, daj nam chleba powszedniego. My tego Ojca całujemy w geście pocałowania chleba. Jego rękę ojcowską, która o nas pamięta. I dlatego taka jest teologia chleba, piękna i głęboka. I ona jest związana z teologią Boga, z nauką o Bogu, Ojcu, który nikogo nie zostawia bez środków do życia. Daje życie, daje środki do życia. Tylko my uczestniczymy w tych środkach i ten nasz egoizm i lenistwo i brak solidarności czynią takie podziały. Drodzy bracia i siostry, Eucharystia, która jest związana z chlebem, nie byłoby chleba, dzisiaj na przykład okazałoby się, że nie ma chleba. Skończyły się komunikanty, bo komunikanty, hostie, to jest chleb. Mąka pszeniczna rozmieszana z wodą, spieczona, cieniutki, bieluteńki chleb. I ktoś by powiedział, proboszcz, po co by mi, słuchajcie, nie ma chleba. Byłby problem, nie byłoby Eucharystii. Okazałoby się, że wino się skończyło, nie byłoby Eucharystii. Pierwszy cud Jezus uczynił, kiedy przemienił wodę w wino i na ostatniej wieczerzy, kiedy wino w krew swoją. I dlatego też to, co przygotowujemy naszymi rękami w polu, w winnicach, tam na południu Europy czy na Krymie, potem staje się ciałem i krwią Chrystusa. I to jest ten najważniejszy pokarm. Tak jak mówił jeden święty, to po co nam jeść i pić, jeżeli tego najlepszego pokarmu nikt nam nie będzie w stanie dać. Mówił o brakach kapłanów w czasach, kiedy kościoły były puste, nie było komu odprawić, były pozamykane, pozamieniane na magazyny zbożowe, na sale sportowe. To po co nam jeść i pić, jak nie ma komu odprawić mszy świętej. Dlatego dzisiaj przyszliśmy na rekolekcję i wczoraj, i przedwczoraj, i przyjdziemy na święta, żeby posilić się. I dlatego tak ważne jest, żeby nasze serce było zawsze gotowe przyjąć Jezusa. Jak nawet zgrzeszyliśmy, to trzeba jak najszybciej iść do spowiedzi. Jest różnica żyć w grzechu ciężkim jeden dzień albo dwa dni. Jest ogromna. Bo jak masz grzech ciężki, Jezus tam nic nie może zdziałać. Dlaczego nie może? Bo On nie wejdzie do pomieszczenia, w którym jest grzech. Dlatego, że smród grzechu jest tak potężny, że Jezus czeka, aż zrobimy porządek. Bóg nie może mieszkać w sercu, w którym jest grzech. Ale my musimy być zawsze gotowi na przyjęcie Jezusa. I dlatego też to nasze serce musi żyć w takim ciągłym pragnieniu przyjąć Eucharystię. Tak, jakby to był ostatni dzień w moim życiu. Ja muszę mieć to ogromne pragnienie, że mam szczęście i możliwość, żyję w kraju, gdzie jest dużo kapłanów, że nie trzeba jechać 100 kilometrów, tak jak tam na wschodzie, żeby przyjąć komunię świętą. Mogę nawet codziennie przyjść i przyjąć mojego Jezusa, chleb z nieba. Historia, o której chcę opowiedzieć, miała miejsce na Ukrainie, w Ukrainie centralnej. W jednym z miast była grupa satanistów i zaciągnęli chłopaka, ministranta. Kolega mówi, chodź, pokażę ci, gdzie my się zbieramy. No i ten chłopaczyna poszedł z ciekawości. A to byli sataniści. I im do tak zwanych czarnych mszy, do tych strasznych obrzędów, w których oddają cześć szatanowi, potrzebna jest Eucharystia. Bo oni wiedzą, szatan wie, że to jest Jezus. I oni straszne rzeczy robią z Eucharystią. Depczą, plują, jeszcze inne rzeczy. I mówi tak, ty będziesz nam przynosił komunię na takie nasze, te mszy obrzędowe, satanistyczne. I on przyjmował komunię i tak, żeby nikt nie widział, wyciągał do kieszeni i od czasu do czasu im zanosił. I pewnego razu zrobili zamówienie na komunię, żeby przyniósł, a u niego coś tam gdzieś wypadło i spóźnił się na mszę i przyszedł pod koniec mszy. I myśli tak, a pójdę, wezmę z zakrystii, bo wiem, gdzie jest pudełko z komunikantami, wezmę komunikant, skąd oni wiedzą, że to nie jest konsekrowany, że to nie jest ciało Pana Jezusa, on wygląda tak samo. Zaniosę im i będzie spokój. I wziął z pudełka zakrystii chleb zwykły, który jeszcze nie był ciałem Jezusa, dlatego że dopiero na ołtarzu się staje. Schował do kieszeni i poszedł do nich wieczorem. Przyniosłeś? Przyniosłem. Oddał im, tak go zbili, skopali, że wylądował w reanimacji. I on dopiero wtedy uwierzył całym sercem, zdał sobie sprawę. Doszło do niego, jak się przebudził, podłączony do tych aparatów, że szatan wie, kim jest Jezus. Rzeczywiście. Że szatan wie, że to jest żywy Jezus. A ja mówi, przecież tak sobie zlekceważyłem. Nosiłem Jezusa, oddawałem w ręce tych, którzy tak się nad nim znęcali. Bracia i siostry, szatan wie, kim jest Jezus. I ty musisz wiedzieć, jeżeli dojdzie do ciebie, do twojej głowy, czym jest Eucharystia, to jeżeli masz tylko okazję, zwykły dzień, to nie możesz przepuścić mszy. Póki masz zdrowe nogi i kiedy słyszysz głos dzwonów zapraszający, to przychodź nawet w zwykły dzień na Eucharystię. Tak jak jest różnica żyć w grzechu jeden dzień albo dwa. Dlatego trzeba iść do spowiedzi jak najszybciej po grzechu ciężkim. Tak samo jest różnica przyjąć Eucharystię jeden raz w tygodniu albo siedem dni. Są ludzie, którzy bez codziennej mszy świętej żyć nie mogą. Znana postać, jeszcze niedawno we Włoszech prezydent, gdzie by nie pojechał, to zawsze musiało być zaplanowane w protokole wizyty, żeby była Eucharystia. On codziennie był na mszy świętej. On nie mógł bez mszy świętej, bo on wiedział, że to jest żywy Bóg. I jeżeli mam okazję dzisiaj dotknąć Boga i mam okazję zaprosić Go do swojego serca, to czego nie skorzystać? Tyle czasu tracimy na różne rzeczy. Tyle czasu potrafimy przestać gdzieś tam oparci o płot z sąsiadką pogadać. Rozmawiamy czasami o rzeczach w ogóle niepotrzebnych, które żadnej korzyści nikomu nie dają. A tutaj w zwykły dzień na pół godziny żal czasu. A ubierz się, przyjdź na mszę świętą. Ileż łask wyprosisz i dla dzieci, i dla wnuków, i dla parafii, i dla naszej ojczyzny, i dla całego świata. Ileż Jezus przez Ciebie, tak jak Bóg Ojciec przez Eliasza, znaków uczyni w tym życiu, kiedy żywy Jezus będzie w Twoim sercu. I dlatego musimy dbać o przygotowanie do Eucharystii, jak ja idę do kościoła. Szatan kusi, szatan mówi, żeby się zdenerwować. Ileż to on nas denerwuje razy, kiedy zbieramy się do kościoła. Mała drobnostka nas potrafi tak wkurzyć, że idziemy do kościoła zdenerwowani, bo mąż coś nie tak powiedział, nie to na swoim miejscu leżało i już ta nerwa nam nie pozwala skupić się i przeżyć głęboko Eucharystię. A i na mszy patrzymy, kto jest, jak ubrany, kogo nie ma. I te myśli nasze ulatują i szatan te myśli odpędza od ołtarza. Szatan mówi, pomyśl, co tam w domu, jak tam krowa, jak tam kogo, zobacz, sąsiadki twojej nie ma. Zobacz, jak ona byle jak się modli. Wszystko widzimy, ale nie zauważyliśmy Jezusa żywego. A potem przyjęliśmy komunię i już od razu też patrzymy, co, gdzie, jak. Trzeba się skupić, pomodlić, przeżyć. Ty wtedy możesz z Panem Jezusem załatwić wszystkie sprawy. To tak jak jesteś w gabinecie ważnego człowieka, który może ci wiele rzeczy załatwić, wiele papierów podpisać, wiele pozwoleń może ci podpisać. I ty starasz się w tym gabinecie ładnie wyglądać, ładnie uśmiechać i być skupiona, żeby o wszystkim powiedzieć. I ładnie powiedzieć. Tak samo musimy być na mszy świętej. Jesteśmy w gabinecie samego Boga, który wszystko może załatwić. Każdy papier na nasze życie może podpisać, żeby nam było błogosławieństwo wszędzie. Dlatego trzeba wykorzystać ten czas zaraz po komunii. Ty musisz w wielkim skupieniu powrócić do ławki i tak jakby nikogo wokół nie było, rozmawiasz Ty z Twoim Bogiem, który przyszedł do Ciebie, który jest w Twoim sercu. Realnie. Szatan widział, że to jest realny Jezus. Ciało i krew, dusza i bóstwo. Żywy Jezus. Ten sam, który leżał w żłóbku i ten sam, który chodził po palestyńskiej ziemi, ten sam, który wisiał na krzyżu, ten, który zmartwychwstał, który wstąpił do nieba i jest z nami do skończenia świata. Jest z nami w każdej Eucharystii, można Go zobaczyć, ale schowanego w białym chlebie. Bracia i siostry, i dobra Eucharystia daje nam dobre myśli, ale też dobre myśli przygotowują nas do Eucharystii. Jedno związane z drugim. Bardzo dużo się odbywa w naszych myślach. I kiedyś mówi człowiek, którego studenci spytali, mówią, co ty tak siedzisz, paco? Czym ty się zajmujesz? A on mówi, a tak sobie siedzę i myślę. Jak mam o czym myśleć, to myślę, a jak nie mam o czym myśleć, to tylko sobie siedzę. Ale tak naprawdę to myśli są zawsze. Myśl, jak mówił nam biskup Krzysztof Nitkiewicz na rekolekcjach dla biskupów, myśli nie znoszą bezczynności. Myśl nie może być bezczynna, jeśli jej nie włączam w modlitwę, w dobre myślenie, ukierunkowane myślenie, jeżeli ja nie kieruję tą myślą, to ona sobie znajdzie inne tematy. jak łatwo przeskoczyć nawet w czasie modlitwy. Ileż to razy jest tak, że modlimy się, a tu nagle orientujemy się, że myśl popłynęła gdzieś daleko, hen. Nie tu i nie teraz, przy rzeczach całkiem niezwiązanych z Bogiem. I trzeba tą myśl ciągle kontrolować. I jeżeli ty nauczysz się po Komunii Świętej myślami rozmawiać z Bogiem, adorować Go w sobie, to i potem ta myśl w ciągu dnia będzie piękna. I wiele rzeczy ominie nas, bo wiele rzeczy przychodzi do naszego życia przez naszą głowę, przez niedobre myśli. Ileż to ludzie się nakręcają niedobrym myśleniem. I dlatego prosimy dzisiaj Boga Ojca, który daje nam chleb z nieba, ażebyśmy mieli siłę przyjść i nakarmić się tym chlebem z nieba, daje nam też chleb powszedni, który dobrze znamy. Znamy cenę tego chleba powszedniego i znamy zapach tego chleba, zapach żniw, zapach młocki, zapach słomy, zapach siana. Ten zapach jest nam znany i gdzieś ten zapach można odnaleźć w Eucharystii. I ten zapach czuł Jezus w stajence betlejemskiej. I ten zapach gdzieś od tej przyrody, od tego sianka jest też zapachem tego dobrego Ojca, który dał nam życie i troszczy się o nas. Jest taka modlitwa krótka oddania się Bogu Ojcu, który troszczy się o nas, o swoje dzieci. Troszczy się o wszystkich ludzi, dlatego że każdy człowiek jest Synem Bożym. I dobry, i zły, i wierzący, i ateista. Wszystkie rasy, narody, języki, kultury, wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Nie ma ani jednego człowieka, który by się urodził przypadkowo, a tak. Wszystkich nas kocha Ojciec i pragnie zbawić absolutnie wszystkich ludzi. Tak samo ciebie, jak i człowieka, który dzisiaj pewnych rzeczy może jeszcze nie rozumie, ale Bóg Ojciec bardzo troszczy się o niego i pragnie, aby on został zbawiony. I dlatego ta krótka modlitwa: Ojcze mój, Ojcze dobry, Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję. Chcę was nauczyć tej modlitwy, dlatego razem powtórzmy. Ojcze mój, Ojcze dobry, Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję. I jeszcze raz. Ojcze mój, Ojcze dobry, Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję. Niech tak będzie. Amen.